można patrzeć, a nie widzieć. Można widzieć, a nie zobaczyć. Można zobaczyć, a wcale nie zrozumieć. Na początku lat 90. XIX wieku niemiecki fizyk Wilhelm Röntgen eksperymentował z lampami katodowymi. Codziennie obserwował i notował efekty swoich działań, różnych prób, eksperymentów. Patrzył na ekran fluorescencyjny, na wszystko, co działo się wokół, ale nic nie wydawało mu się specjalnie nadzwyczajne z tego, co robił. Inni też to badali, nikt niczego nie zauważał, nikt nie wiedział o tym, nie zdawał sobie sprawy z tego, że te tajemnicze promienie mogą przejść przez ciało człowieka i pokazać coś, czego na zewnątrz nie widać. Aż pewnego dnia w listopadzie 1895 roku Röntgen przypadkowo skierował, jak głosi historia, przypadkowo skierował promień swojej lampy na rękę swojej żony. I oto nagle na ekranie zobaczył nie rękę, tylko zobaczył kości i pierścionek. To, co do tej pory wydawało się być niezauważalne, nagle stało się widoczne. I to ciekawe, bo przez długi czas wszyscy patrzyli, ale nie widzieli. Röntgen otworzył oczy i zobaczył to, co naprawdę działo się przed jego oczami. To odkrycie zmieniło medycynę, naukę na zawsze i pokazało, że nawet tak doświadczeni ludzie jak Röntgen potrafią patrzeć, a nie widzieć. Potrafią widzieć, ale nawet nie rozumieć. Podobnie jest z nami. Czasami patrzymy na to, co dzieje się wokół nas, ale tak naprawdę do końca nie widzimy tego, co się rzeczywiście dzieje. Wszystko wokół nas wydaje się być takie oczywiste i takie zwyczajne od kolejny po prostu dzień. Dopiero kiedy spojrzymy trochę z dystansu, przyjrzymy się pewnym rzeczom, które wydarzyły się w naszym życiu i spojrzymy na nie z pewnej perspektywy, czasami udaje nam się zobaczyć to, co uciekło nam, kiedy działo się to przed naszymi oczami. Zobaczymy to, co na pierwszy rzut oka wydaje się być często ukryte w zwykłej codzienności. I to jest motyw całej Ewangelii Marka. Przez całą Ewangelię Marka przyglądamy się ludziom, obserwujemy, spotykamy ludzi, którzy patrzyli na to, co Jezus robił, słyszeli to, co Jezus mówił, a mimo wszystko nie potrafili ani zobaczyć tego, kim jest, ani do końca zrozumieć tego, co mówił. I dzisiaj zobaczymy dwie historie, które są prawie identyczne, ale które różnią się znaczącymi szczegółami. A to, co wydarza się po nich, jest jeszcze bardziej zastanawiające i niezwykłe dla nas dzisiaj. Spojrzymy na ludzi, którzy patrzą, ale nie widzą, którzy widzą, ale nie potrafią zobaczyć, a kiedy już zobaczą, to okazuje się, że nie do końca potrafią zrozumieć to, co się dzieje przed ich oczami. Patrzymy na uczniów Jezusa, którzy właśnie wrócili ze swojego pierwszego wyjazdu misyjnego. To nie był Tadżykistan, to nie było Zimbabwe. Po prostu obchodzili teren wokół i opowiadali, zostali posłani przez Jezusa po raz pierwszy we dwóch parami, żeby iść i opowiadać o Nim i mówili to, co Jezus i robili to, co Jezus w mocy, w której czynił to wszystko Jezus. Więc oni wracają bardzo podekscytowani, tacy pełni radości i chcą o tym opowiadać, o tym, co się wydarzyło. I czytamy w Ewangelii Marka w 6 rozdziale, że apostołowie zeszli się, opowiedzieli mu o wszystkim, czego dokonali, a Jezus wita ich takim szczególnym powitaniem. Mówi, dobrze, to wszystko fajnie, a teraz idźcie, odpocznijcie. To nie jest czas na odpoczynek, to trzeba rozmawiać, trzeba iść dalej. Jezus mówi, nie, spokojnie, idźcie. Odpocznijcie. Kiedy udają się na odludne miejsce, gdzie odpływają tam łodzią, nagle okazuje się, że kiedy odpływali, wielu ludzi ich rozpoznało. Więc lądem, ci ludzie widząc, że oni odpływają, ludzie ruszają lądem wokół Jeziora Galilejskiego i być może, nie wiem, z oddali widzą tę jedną łódkę, która właśnie płynie, obserwują, gdzie będzie cumować i kiedy tylko dopływają, są i widzą Jezusa. I czytamy, że kiedy Jezus wyszedł, zobaczył wielki tłum ludzi i zlitował się nad nimi, bo byli jak owce bez pasterza. A potem zaczął ich uczyć wielu rzeczy. I nie wiemy, czy uczniowie mogli jeszcze przez chwilę odpoczywać, czy przejęci tym, w jaki sposób zachował się Jezus, również swoją uczestniczą w tym. Faktem jest, że w pewnym momencie zrobiło się bardzo późno. I uczniowie podeszli do Jezusa z taką radą. Czytamy dalej. Miejsce to jest puste i godzina jest późna. Rozpuść ich, niech idą do okolicznych zagród oraz wsi i kupią sobie coś do jedzenia. Dobry pomysł. Zapobiegliwi uczniowie, jest ciemno, no przecież nie będziemy tu siedzieć całą noc. Ludzie są głodni, niech idą i coś zjedzą. Jezus mówi nagle do nich, to wydajcie im jeść. Zapytali go, czy mamy iść nakupić chleba za 200 denarów, co w tamtym czasie oznaczało 8-miesięczną pensję zwykłego robotnika. Czy mamy wziąć 8-miesięczną pensję i kupić jedzenia na to jedno zgromadzenie? Ile mamy? Macie chlebów? Zapytał Jezus. Idźcie i zobaczcie. Gdy się upewnili, odpowiedzieli 5 chlebów, 2 ryby. Jak dzisiaj śpiewaliśmy z dziećmi. Wtedy polecił im posadzić wszystkich grupami na zielonej trawie. Rozłożyli się więc gromada przy gromadzie po 100 i po 50. On wziął te 5 chlebów, 2 ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, następnie łamał chleb i bynajmniej sam nie rozdawał tego chleba, ale włączył ich w ten cały proces. Więc łamał chleb i rozdawał uczniom, a uczniowie rozdawali dalej. I ci, którzy myśleli, że trzeba będzie kupić tego chleba za 8-krotną pensję zwykłego robotnika, nagle zobaczyli, że 5 chlebów się nie kończy. I 2 ryby też się nie kończą. I rozdawali. I co podchodzili do Jezusa? To szli i rozdawali coraz więcej. I jedli wszyscy, czytamy, i nasycili się. Nikt nie był głodny. Potem zebrali 12 koszy pełnych kawałków chleba i ryb, a tych, którzy jedli chleb, było 5000 samych mężczyzn. To pierwsza historia. Zaraz potem faryzeusze przychodzą do Jezusa i zarzucają Jezusowi, jego uczniom, że nie przestrzegają rytuałów czystości. Jezus odpowiada im na te zarzuty. Mówi, że nie to, co wchodzi do żołądka człowieka, ale to, co wychodzi z wnętrza, z serca człowieka, tak naprawdę jest tym, co jest nieczyste. A potem sam udaje się do nieczystych. Marek jest niezwykły. Kiedy czytamy tę Ewangelię, widzimy, tam nie ma nic przypadkowego. Marek doskonale buduje swoją narrację i po rozmowie o tym, co jest czyste, co nieczyste, Jezus wyrusza w stronę Tyru i Sydonu, czyli na północ do dzisiejszego, powiedzielibyśmy dzisiaj, okolice południowego Libanu, a potem, czyli do nieczystych, tam, a potem stamtąd udaje się do Dekapolis, czyli do Dziesięciogrodu, po drugiej stronie Jordanu. To taki historyczny związek 10 miast helleńskich, również pogańskich, czyli dla Żydów nieczystych. I znowu, dlaczego wielki tłum? O tym tłumie słyszeliśmy tydzień temu. Tłum podążył za Jezusem, kiedy on chciał na chwilę ze swoimi uczniami ujść na osobność, ale zobaczył ich i widział, że są jak owce bez pasterza. A tutaj jest kolejny tłum. Jak za chwilę zobaczymy, to jest zupełnie inny tłum, choć w pewnym sensie bardzo podobny. W tych dniach, gdy znów tłum był wielki, nie mieli co jeść, przywołał uczniów, powiedział do nich, bardzo mi żal tych ludzi, bo już 3 dni przebywają ze mną, a nie mają co jeść. I gdybym mi głodnych rozpuścił do domów, opadną z sił po drodze, bo niektórzy przybyli z daleka. A uczniowie powiedzieli, Panie, przecież dokonałeś takiego cudu, to przecież możesz to zrobić też i teraz. A no właśnie nie. To ciekawe, bo to zaledwie 2 rozdziały później uczniowie mówią, Panie, skąd na pustkowie wziąć chleba? No, wtedy polecił zebranym rozłożyć się na ziemi. Cierpliwy jest Jezus, tak między nami mówiąc. Agata dzisiaj czytała tekst o miłości i o cierpliwości. Cierpliwy jest nasz Jezus. On powiedział, usiądźcie, po czym zapytał się, ile macie bochenków? 7 odparli. Wtedy polecił zebranym rozłożyć się na ziemi, wziął te 7 chlebów, podziękował Bogu, łamał i rozdawał swoim uczniom, a ci z kolei kładli chleb przed ludźmi. Znowu to uczniowie są tymi, którzy idą i rozdają tych 7 chlebów. I nagle okazuje się, że 7 chlebów staje się w rękach Jezusa ilością nie tyle nieskończoną, co ilością wystarczającą do tego, żeby wszyscy, którzy tego dnia siedzieli tam, na tej pustyni, mogli się najeść. Mieli ponadto kilka rybek, je też pobłogosławił, polecił rozdać. Nasycili się, a pozostałymi kawałkami napełnili 7 koszy. I czytamy, że tych, którzy jedli, było około 4000. Jezus odprawił ich, następnie wsiadł do łodzi i wraz ze swoimi uczniami przybył w okolice Dalmanuty, to są okolice Magdalii, czyli znowu okolice Galilei. A więc wrócił z Dekapolis. Jest bardzo ciekawe, 2 teksty, w sumie 2 praktycznie takie same znaki. Można było powiedzieć, czy nie wystarczy jeden. Jan, ewangelista, zapisuje jeden tylko z tych cudów, ale Jan ma inny cel w swojej Ewangelii. Jan przedstawia ten cud, jeden cud, jako jeden z 7 cudów Jezusa, 7 znaków, które wskazywały na Jezusa jako na tego, który miał nadejść. Mateusz też pokazuje te 2 cuda, ale pokazuje trochę w innym kontekście. Marek bardzo świadomie buduje swoją narrację. 2 teksty, niby takie same znaki, a jednak znacząco różniące się od siebie, skierowane do 2 różnych grup ludzi, chociaż połączone wspólnym przesłaniem. Popatrzmy więc najpierw na to, co łączy te teksty. Kiedy je słyszeliśmy, pewnie sami zwróciliśmy uwagę na to, że struktura i sposób opisywania tych wydarzeń jest bardzo podobna. Po pierwsze, mamy tłum tu i tu, mamy tłum na pustkowiu. Mamy Jezusa, który lituje się, to słowo użyte tam, to słowo splagna, czyli słowo, które oznacza ból w trzewiach. Jezus nie ma taniej litości, to jest ktoś, kto idzie, kiedy widzi człowieka w potrzebie, czuje skręt kiszek, skręt żołądka do tego stopnia, że nie może spokojnie przejść i musi coś z tym zrobić. Jezus nie przełącza, nie płacze przez chwilę, a potem przełącza pilotem na drugi kanał. Jezus przeżywa to i jest to współczucie, które porusza go do działania. Zawsze tak jest. Czy tutaj, czy w innych historiach, gdzie o Jezusie czytamy. W jednej i drugiej historii uczniowie wskazują na brak chleba. W jednej i drugiej historii Jezus pyta, ile macie chlebów? Kazał sadzić ludzi, błogosławi, dziękuję, a potem zaczyna rozdawać ten chleb i te 2 ryby przez uczniów, nie samemu, tylko przez uczniów. Wszyscy jedzą do syta, potem jest zbieranie resztek i okazuje się, że wszędzie mamy liczbę nakarmionych. 5000, 4000. W sumie 2 historie. Po co 2 takie same? No nie do końca takie same. Pomimo tych podobieństw, obie sytuacje różnią się diametralnie, chociaż jak za chwilę zobaczymy, łączy je wspólne przesłanie. Najpierw nakarmienie 5000. Po pierwsze, miejsce jest tym, co różni te 2 cuda. Jezus, kiedy karmi 5000, karmi ich w okolicy Betsaidy. To jest typowo żydowski teren, to jest Galilea, miejsce jego misji. To miejsce, gdzie mowa jest o tym, że Jezus miał swój dom, Kafarnaum. To było miejsce, które nie było do końca jego domem, ale miejsce, w którym najczęściej przebywał. Dlatego często uważano, że to jest miasto czy miejsce Jezusa. Więc to są te okolice. Po drugie, kontekst polega na tym, że uczniowie wracają z misji. Jezus widzi tych ludzi, którzy przychodzą i lituje się nad nimi, są jak owce bez pasterza. I akcent w tej historii jest położony na to, że Jezus jest tym dobrym pasterzem. Ale jest też kimś więcej. Bo symbolika tego wszystkiego, co tam się wydarza, Marek jest bardzo precyzyjny. 5 chlebów to nawiązanie do 5 księg. Nawiązanie do 5 ksiąg Tory. To jest teren żydowski, to jest Galilea. Jezus czyni ten cud wobec Żydów i ta liczba 5 oznacza, według wielu, wielu komentatorów, oznacza coś, co było czytelne dla ludzi, którzy czytali ten tekst wcześniej. 5 chlebów to 5 mojżeszowy, a 12 koszów to nic innego jak 12 plemion Izraela. Wszystkich plemion, tych 12 plemion, które Bóg umiejscowił w ziemi Kanaan i dał każdemu z nich swój region. Wreszcie nawet słowo na kosze jest różne. Ponieważ kosze, kopinoi, to słowo, które oznacza mniejsze kosze, takie podręczne kosze, które Żydzi nosili właśnie po to, żeby mniej rzeczy można było do tego włożyć, ale w ten sposób, żeby rzeczy się nie mieszały i żeby można było zachować czystość rytualną. I nawet w tym szczególe Marek mówi, nawet na poziomie koszy, chcę wam coś ważnego powiedzieć. Otóż Jezus, który karmi swój lud na pustyni, jest jak Mojżesz, który karmił lud na pustyni poprzez mannę, którą Bóg zsyłał każdego dnia, tyle, ile trzeba było, wystarczająco na jeden dzień, a dzień przed szabatem na dwa dni. I tyle należało zbierać, ani więcej, ani mniej. I Marek mówi, Jezus jest tym wyczekiwanym Mesjaszem, tym nowym Mojżeszem, który troszczy się w pełni, nie częściowo, nie trochę, nie odrobinę, ale w pełni o cały lud Izraela. Przychodzi do wszystkich 12 plemion i każdemu z tych plemion chce dać spełnienie, chce zatroszczyć się o nich od początku do końca. To pierwsza historia. Ale druga historia, choć bliźniaczo podobna, odbywa się już zupełnie gdzie indziej i ma trochę inną symbolikę. Po pierwsze, miejsce to Dekapolis, tak jak słyszeliśmy, to taki związek 10 miast, których większość znajdowała się po drugiej stronie jeziora Genezaret, czy jeziora Galilejskiego, i tam, na terenie dzisiejszej Jordanii, mieszkały narody, które nie były narodem żydowskim. A więc byli to ludzie nieczyści, czy dla Żydów, czy też uważanych, czy nazywamy ich poganami, czyli nie Żydami. Ale Jezus karmi ich, tak samo jak karmił wcześniej. Najpierw karmił tych, którzy są z pokolenia Izraela, później karmił tych, którzy nie są z 12 pokoleń Izraela. Jezus również w tym miejscu mówi, żal mi tych ludzi. I tak samo się o nich troszczy, jak zatroszczył się o poprzednich. To, co ciekawe, to, że akcent jest położony na zupełnie inną grupę ludzi. Tuż przed tym, zanim Jezus doszedł do Dekapolis, czytamy o tym, że Jezus, będąc w Tyrze i Sydonie, ukrywał się przed ludźmi. Właściwie do końca nie wiemy, powiedzielibyśmy, po co tam poszedł, bo Jezus idzie, ale próbuje być niewidoczny. Ale pewna kobieta, Greczynka, Syrofenicjanka, odnajduje go. I przychodzi do niego i prosi, aby uwolnił od demonów jej córkę. A Jezus patrzy na nią i mówi słowa, które są bulwersujące po dziś dzień dla każdego, kto czyta ten tekst po raz pierwszy, i mówi, ja przyszedłem do owiec z domu Izraela. Jakże mam dawać chleb, odbierać chleb swoim dzieciom i rzucać szczeniętom? Mówi tak o tej kobiecie. A ona przytomnie odpowiada, nawet szczenięta zjadają okruchy z tego, co spadnie ze stołu. I Jezus, poruszony do głębi, mówi, idź, twoja córka została uzdrowiona. I nas bulwersuje ta historia, ale Marek bardzo świadomie stawia ją pomiędzy jednym cudem o chlebie i drugim cudem o rozmnożeniu chleba, bo już wtedy zaznacza, że Jezus właśnie jest tym, który przychodzi najpierw do narodu izraelskiego, najpierw do Żydów, i do nich, im pierwszym, objawia Boże Królestwo. Przychodzi do wybranego narodu i to, co słyszeli, naród, który miał przez wieki tajemnicę tego, kim jest Mesjasz, jako pierwszy doświadcza Jego obecności, Jego zaopatrzenia i Jego łaski. Ale Marek najpierw poprzez wizytę w Tyrze i Sydonie, najpierw poprzez rozmowę z faryzeuszami, potem wizytę w Tyrze i Sydonie, a później poprzez rozmnożenie chleba tam, po drugiej stronie Jeziora Galilejskiego, wśród nieczystych, wśród nieżydów, mówi, to nie jest tylko dobra nowina dla Żydów. Nigdy nie była, ponieważ naród izraelski miał być światłem dla narodów, pisał Izajasz. I wiele narodów pielgrzymowało do świątyni w Jerozolimie spotkać Boga, którego nie znali. A tutaj Marek pokazuje, Jezus troszczy się o Żydów. I troszczy się również o nie-Żydów. I troszczy się w pełni. Siedem chlebów, siedem koszów to liczba doskonałości. Siedem w Biblii zawsze jest liczbą pełni, liczbą doskonałości. Jezus troszczy się w pełni o nich. Ale to, co ciekawe, siedem to również liczba plemion kananejskich, które były tam właśnie w Kanaanie, do miejsca, do którego Jozue wprowadził lud, wcześniej Mojżesz, a później Jozue wprowadził naród wybrany po wędrówce po pustyni. I tam w 7 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa, w 1 wersecie, czytamy o siedmiu plemionach kananejskich, które zamieszkiwały tę ziemię. Czyli wszyscy. Czyli dla tych, którzy to czytają, to jest, siedem, liczba pełni, siedem, czyli wszyscy, czyli wszystkie plemiona nieżydowskie. 4000, święty Augustyn mówi, to 4 strony świata. Wielu biblistów interpretowało to na różne sposoby, ale 4 jest liczbą również tego, że z każdego kierunku. A słowo na kosze, jak się możecie domyśleć, jest również inne. Bo to nie są te małe kosze, ale tutaj słowo na kosze to słowo spirides, które oznacza duże kosze używane w regionie grecko-rzymskim. Co ciekawe, to jest to samo słowo, które jest użyte na historię, kiedy apostoł Paweł zostaje, kiedy ucieka przed tymi, którzy chcą go zabić i zostaje spuszczony w Dziejach Apostolskich w 9 roku z kosza, w koszu na pomurach miasta. To jest ten sam kosz. Ja myślę, to jest duży kosz. Kosz ze świata grecko-rzymskiego. Sygnał jest bardzo wyraźny. Jezus jest nie tylko Mesjaszem, który przychodzi po to, żeby zatroszczyć się o Żydów, ale jest też tym, który przychodzi, aby zatroszczyć się, jest Zbawicielem, który przychodzi, aby zatroszczyć się o nie-Żydów. A to oznacza, że Jezus przychodzi, jest Bogiem, który przychodzi do każdego i troszczy się o każdego. Również Ciebie. To nie jest takie oczywiste. Nawet w naszym świecie, w którym czasami z powodów narodowościowych, tożsamościowych odmawiamy ludziom prawa do tego, żeby ze względu na to, jak dziś się wychowali, jak żyją, jak funkcjonują, czasami trudno jest nam uwierzyć, że oni też i oni też, i dla nich też Jezus ma dobrą nowinę. Pamiętam, jak w tamtym roku pojechaliśmy do Tadżykistanu. Pamiętam szczególnie jedno popołudnie. Siedzieliśmy z jedną osobą, która była uczestnikiem tego wyjazdu. Była niezwykłą osobą. W sposób, w jaki spędzała czas z młodzieżą, był absolutnie, absolutnie nieprawdopodobny. Nikt z nas nie potrafił wykrzesać z siebie tyle energii i tyle radości. Właściwie, kiedy my chowaliśmy się przed gorącym słońcem, to ona była na zewnątrz i potrafiła bawić się z tymi różnymi osobami, które tam były. Nic nadzwyczajnego, powiecie, po to się jedzie na wyjazdy misyjne. Ale Wika jest Ukrainką, a tam mówi się po rosyjsku. I kiedy byliśmy tam, kiedy pewnego dnia, kiedy patrzyłem na Wikę, jak Wika tłumaczyła dla nas, bawiła się z nimi. W pewnym momencie, któregoś popołudnia siedzieliśmy i nagle ona podeszła do nas, usiadła przy stole i powiedziała, jest mi bardzo trudno. Myślę sobie, komu jak komu, ale tobie, Wika, jest trudno? Na pewno tego nie widać. Wika powiedziała, właśnie dzisiaj, od kilku dni jest obombardowanie Kijowa. Nie mam kontaktu z mamą. Rosjanie bombardują moje miasto. A ja tłumaczę na rosyjski, używam języka, którego nie cierpię. Oglądam te rosyjskie bajki, których nie znoszę. I rozmawiam z młodzieżą, której co jakiś czas ktoś z nich, kiedy trochę pogadamy, mówi mi, że Putin jest wzorem lidera, politycznego lidera. Mówi, jest mi bardzo trudno, ponieważ ja nie mogę się dodzwonić do swojej mamy, a tutaj muszę służyć dzieciom i wiem, że to nie jest ich wina, wiem, że to nie o nich chodzi. I dzieci w Tadżykistanie, czy osoby w Tadżykistanie mówią po rosyjsku I dla osób w Tadżykistanie często Rosja jest tak tym krajem, jak dla nas, może nie wiem, Ameryka czy kiedyś Niemcy. Takim krajem, do którego chce się wyjechać tam. Kiedy ktoś jedzie za pracą, to właśnie tam jedzie. Więc nie można się dziwić, nie można winić. A jednak coś takiego odzywa się w nas, kiedy myślimy sobie, co ja tutaj robię? I rozmawialiśmy wtedy z Wiką, czy dla nich też, żeby było jasne. Jej w ogóle nie trzeba było do tego przekonywać. A nawet jeżeli był w jej jakikolwiek wątpliwość albo trudność, to co robiła wobec dzieci tam w Tadżykistanie, świadczyło dużo więcej i dużo bardziej i dużo głośniej o Bożej miłości niż wszystkie wątpliwości, które być może w tamtym czasie tam miała. I nagle okazało się, że słowa Jezusa z kazania na górze o modlitwie o nieprzyjaciół, które czytaliśmy razem podczas naszych zajęć z kazania na górze z rezydentami, których częścią była Wika. Nagle okazało się, że te słowa stały się bardzo realne i prawdziwe. Już nie była teoria. Już było pytanie, czy oni też? A jeżeli oni też, to czy Rosjanie też? A czy ci inni też? I my dzisiaj być może w Polsce tego tak nie odbieramy, ale wyobraźmy sobie siebie, bawiących się z dziećmi w czasie II wojny światowej, z dziećmi, które mówią po niemiecku. I my gramy z nimi w piłkę. Może nie są Niemcami, a są niemieckojęzyczne. I musimy tłumaczyć dla nich. Musimy bawić się z nimi. I wiemy, co dzieje się w Warszawie, w Łodzi, w Tomaszowie. I być może czasami tych pytań nie zadajemy głośno. Ale myślę sobie, że łatwo jest nam patrzeć na ludzi przez pryzmat innej narodowości, przynależności do innej grupy etnicznej i ze względu na ich kulturę zachowania czy postawy odmawiać im tego, że Jezus przyszedł też do nich i przyszedł zatroszczyć się też o nich. Choć to kłóci się z naszym zdrowym rozsądkiem i nawet czasami kłóci się z naszym zrozumieniem sprawiedliwości. Jezus nie wybiera tych, do których przychodzi i Jezus nie wybiera tych, o których się troszczy. I sam osobiście, dzięki Bogu za wyjazdy misyjne, w których mogłem uczestniczyć, ponieważ sam nieraz doświadczyłem tego dyskomfortu. Doświadczyłem tego dyskomfortu w Izraelu, kiedy robiliśmy obóz dla Palestyńczyków i poznałem ludzi, których do tej pory znałem z zupełnie innych opisów. I wiedziałem, jaka trudność, jakie napięcia są nawet między mesjańskimi Żydami, a wierzącymi Arabami czy Palestyńczykami. I nie było łatwo, nawet nie jestem w stanie powiedzieć, że jakikolwiek dylemat w swoim sercu rozwiązałem, ale pamiętam ten dyskomfort. Pamiętam ten dyskomfort w Kenii, w Nairobi, kiedy chodziliśmy po slumsach. I myślałem sobie, Boże, tu też... I dla tych ludzi, którzy mają możliwość wyprowadzenia się do mieszkania, które jest dla nich zbudowane, ale się nie wyprowadzają, tylko mieszkają tutaj, a tamto mieszkanie wynajmują i żyją sobie z tym. Dla nich też? A co z Romami w Użgorodzie? Co z tymi osobami, które kiedy wyjeżdżasz tam do tej wsi, to idziesz tak, jakby wydaje się, nie chcesz wychodzić z samochodu. Pomyślisz sobie... Nie, cokolwiek, jakikolwiek krok zrobię, to się ubrudzę. A kiedy wchodzisz do domu, to modlisz się. Modlisz się po to, żeby cię nikt nie poprosił o to, żebyś usiadł. A już modlisz się najbardziej, jak tylko potrafisz, żeby cię nikt niczym nie poczęstował. I myślisz sobie, Boże, czy to jest możliwe? I czy oni też? Dzięki Bogu. Za to, że w naszej społeczności mamy możliwość wyjeżdżania i konfrontowania się, spotkania różnych kultur, ale prawda jest taka, że nie musimy nigdzie wyjeżdżać. No, zwłaszcza w ciągu ostatniego roku, dwóch lat w naszym kraju. Ta fala rośnie i jeżeli będziemy bardzo nieuważni, możemy przegapić to, że Rosjanie też, Ukraińcy też, Żydzi też, Niemcy też, wszyscy też. Bo Jezus nie przychodzi i nie wybiera sobie tego czy tamtego w oparciu o jego narodowość. Ale Jezus przychodzi do każdego i troszczy się o każdego, również o ciebie. Ale okazuje się, że tym, co wspólne dla obu historii, jest również reakcja uczniów na to, czego doświadczyli. Wydawać by się mogło, że nie tylko doświadczyli cudu na własne oczy, ale że uczestniczyli w tym cudzie i ten cud jakby przechodził przez ich ręce. I powinni widzieć więcej i rozumieć bardziej. Tymczasem okazuje się, że tak jak z nimi, tak samo i z nami. Czasami Bóg na naszych oczach czyni niezwykłe rzeczy. Cuda wręcz, my patrzymy i nie widzimy. Widzimy, ale nie rozumiemy. Zaraz potem czytamy o Jezusie po pierwszym cudzie, po nakarmieniu 5000, Jezus wymógł na swoich uczniach, żeby wsiedli do łodzi i popłynęli przed Nim na drugą stronę jeziora w kierunku Betsaidy. A Jego zostawili, aby rozpuścił tłum. Jezus szedł na górę, zaczął się modlić, a potem oni płyną i nagle robi się straszny sztorm, straszna burza. Jezus zaczyna iść, nagle pojawia się, zaczyna iść w ich stronę. A oni przestraszyli się, bo myśleli, że to zjawa. No bo co mieli pomyśleć, kiedy widzą kogoś, kto idzie po rozszalałym jeziorze? A Jezus mówi do nich odwagi, to ja jestem. Ja jestem, to jest to, jak Bóg siebie określa w Starym Testamencie. Dzisiaj śpiewaliśmy o nim. Jahwe, znaczy ja jestem. Odwagi, ja jestem. Nie bójcie się. I gdy wszedł do nich do łodzi, wiatr ustał, a oni wręcz zastygli w zdumieniu. I Marek podaje ciekawy komentarz. Nie rozumieli bowiem tego, co się zdarzyło z chlebami, gdyż ich serca były nieczułe. Co ma burza? Co ma chodzenie Jezusa po wodzie do chlebów? Drugi cud. I druga reakcja. Uczniowie zapomnieli wziąć chleba. Mieli ze sobą w łodzi tylko jeden bochenek. On tymczasem zaczął ich przestrzegać. Uważajcie, strzeżcie się zakwasu faryzeuszów i zakwasu Heroda, bo to tuż przed tą rozmową faryzeusze przyszli do Jezusa i chcieli, żeby dał im znak. A Jezus powiedział guzik. Nie będzie żadnego znaku. A w innej Ewangelii czytamy, nie będzie żadnego znaku, jak tylko znak Jonasza. 3 dni. Okay, wiemy już, my dzisiaj po tej stronie krzyża wiemy, o co chodzi, ale oni wtedy tego nie rozumieli. Jezus powiedział, nie będzie żadnego znaku. Wszystko, co jest widoczne, co możecie zobaczyć, jest dla was znakiem. Uczniowie, słuchając tego, jak Jezus mówi o faryzeuszach, o zakwasie, te słowa przypomniały im o chlebie. Wiecie, jak to jest? To tak jak zaczynamy o czymś rozmawiać, nagle czujemy się głodni. Ktoś wspomni gdzieś tam pizzę albo coś, nagle nie mieliśmy ochoty na pizzę, ale nagle okazuje się, że nie, właśnie mamy ochotę na pizzę i to tą bardzo konkretną pizzę z tego czy innego miejsca. I tak się właśnie dzieje. Jezus mówi o zakwasie, oni czują się nagle głodni. Aha, zapomnieliśmy chleba, co mamy zrobić? Żałowali, że go nie mają. To jest po drugim cudzie. Jezus to zauważył, powiedział, dlaczego rozprawiacie, że nie macie chleba? Jeszcze do was nie dociera i nie rozumiecie? Czy wasze serca są z kamienia? Macie oczy i nie widzicie, macie uszy i nie słyszycie i nie pamiętacie? I przeprowadza krótki egzamin. Bardzo prosty, wydawać by się mogło. Gdy rozdzieliłem tych 5 chlebów dla 5000, ile koszy napełnijcie pozostawionymi kawałkami? 12 odpowiedzieli. A te 7 chlebów dla 4000, ile koszy? 7. Jezus mówi, jeszcze nie rozumiecie? Jeszcze nie rozumiecie? Po pierwszym cudzie uczniowie nie rozumieją działania Jezusa. Ciekawe jest to, że Marek wiąże to chodzenie po wodzie właśnie z tym, co wydarzyło się wcześniej. I mówi, ich serca były nieczułe, bo nie rozumieli tego, co się wydarzyło z chlebami. W tej drugiej historii Jezus mówi, czy wasze serca są z kamienia. To trochę brzmi jak egzamin. Nie rozumiecie? Powinniście rozumieć. 5, 12, 4, 7. Można patrzeć, a nie widzieć. Można widzieć, a nie zobaczyć. można zobaczyć, a nie rozumieć. Jezus czyni znaki, czyli cuda, których uczniowie są aktywną częścią, a i tak ich serca są nieczułe, są z kamienia i nie są w stanie zobaczyć tego, co wydarza się tuż przed ich własnymi oczami. A co ciekawe, tak jak już mówiliśmy przy tej drugiej rozmowie, Jezus odmówił znaku faryzeuszom, ale oni uczestniczyli w znaku. I myślę, że czasami, zanim skreślimy uczniów, czasami jest tak samo z nami. Kiedy widzimy Boże działanie wokół nas, a mimo to z różnych powodów nie potrafimy albo nie chcemy dostrzec tego, co Bóg robi praktycznie na naszych oczach. Wczoraj były walentynki. Kilka dni temu razem z moją żoną wybraliśmy się na dobrą kolację i do teatru. I niby brzmi to jak coś oczywistego. Ale w mojej rodzinie często powtarzam moim dzieciom słowa piosenki Estery, że gdyby nie Bóg, tego domu nie byłoby tu. Każdy poszedłby własną drogą. Nasze wspólne życie i dom, które udało nam się stworzyć, zwykły, niezwykły dom, jest cudem. Cudem, który patrząc na moje pokolenia i na to, jak wszystko szło w moim życiu i nawet potem, kiedy jeszcze się pobraliśmy, jest cudem. Nie jest niczym oczywistym. I każdego dnia, kiedy siedziałem w Warszawie tam parę dni temu, patrzyłem na moją żonę, zrobiłem jej zdjęcie, pomyślałem sobie, Boże kochany. Kiedy siadam z moimi dziećmi do stołu, myślę sobie, Boże kochany. Każdy dzień jest cudem. Każdy dzień z moimi dziećmi jest cudem. Każdy dzień rozmowy z nimi jest cudem. Każdy dzień modlitwy o nie jest cudem. I być może również tak samo jest w Twojej rodzinie. Ten cud przechodzi Ci przez ręce, a jednak czasem tak trudno go zobaczyć jako cud i traktujemy to jako coś oczywistego. Albo kolejne osoby, które na naszych oczach przechodziły cud przemiany życia i wychodziły z uzależnień, z niezdrowych relacji, z zadłużeń albo nawet z wiszącej nad nimi kary więzienia. Ci, którzy pracują z osobami uzależnionymi czy w kryzysie bezdomności, czy dziedziczonej biedy wiedzą, że zmiany, które zachodzą w sercu, w życiu, a przede wszystkim w mózgu człowieka są zmianami fizjologicznymi. To nie jest tylko psychika, to jest po prostu fizjologia. Człowiek inaczej myśli. I powstrzymanie tego procesu z punktu widzenia fizjologii jest cudem. Każdy, kto na tej sali dzisiaj siedzi, każdy, kto nas słucha w internecie, kto nie pije, a pił, kto nie żyje tak, jak żył kiedyś, żyje inaczej, kto nie ćpa, a ćpał. Kto wychował się w biedzie i kto miał odziedziczyć biedę, a pracuje, jest cudem, który wydarza się na naszych oczach, a często my przechodzimy obok tego obojętnie, myślimy sobie, no co tam, jeszcze jedna osoba. Albo bardziej spektakularne cuda, czy uzdrowienia, czy sytuacje, które można by nazwać zbiegami okoliczności. Pieniądze, które niespodziewanie pojawiły się na naszym koncie, kiedy wydawało nam się, że nie będziemy mieli czym zapłacić rachunków, że zabraknie nam do pierwszego. Uzdrowienie z choroby, nad którym lekarze kiwali głowami, mówili, no musi pani mieć chyba wiele szczęścia, albo ktoś nad panią czuwa. Na naszych oczach Bóg każdego dnia czyni cuda. A jednak czasem tak trudno je zauważyć i każdy z takich cudów traktujemy jako coś oczywistego. A Jezus poprzez napomnienie uczniów pokazuje nam pewną, bardzo ważną zależność. Więcej będziemy mówić o niej na naszych warsztatach postów w środę. Serdecznie Was zapraszam. A zależność jest następująca. To, jak widzimy, bierze się z tego, gdzie i w jakim stanie jest nasze serce. Nasza zdolność patrzenia, widzenia i rozumienia również jest bezpośrednio powiązana z miejscem, ze stanem, w którym znajduje się nasze serce. Jezus powiedział, wasze serce jest nieczułe, jest z kamienia, dlatego nie widzicie. Musicie otworzyć swoje serce po to, żeby zobaczyć to, co wydarza się przed waszymi oczami. Jeden z ojców Kościoła, Grzegorz z Nysy, powiedział kiedyś, prawdziwe widzenie Boga polega na nieustannym pragnieniu, by Go widzieć. prawdziwe widzenie Boga polega na nieustannym pragnieniu, żeby Go widzieć. Innymi słowy, jeżeli twoje serce nie chce zobaczyć Boga, to Go nie zobaczy. Jeżeli twoje serce nie chce zobaczyć Boga i tego, co Bóg robi przed twoimi oczami, to po prostu Go nie zobaczysz. Dallas Willard w swojej książce Odnowienie serca pokazuje biblijną koncepcję człowieka, w której serce, to serce, które nazywane jest w Biblii czasami wolą, a czasami duchem, to jest to samo miejsce. Serce jest centrum życia człowieka. I w wielu swoich książkach Willard zwraca uwagę na tę prawdę, że serce to nie jest miejsce uczuć, jak słyszymy w wielu walentynkowych piosenkach. Ale serce to miejsce, z którego wypływają wybory i decyzje. To właśnie serce określa, kim naprawdę jesteśmy. To serce sprawia, że przemiana duchowa tak naprawdę to przemiana serca, czyli przemiana naszej woli. A problem człowieka, pisze Willard, nie polega przede wszystkim na tym, co robi, ale na tym, kim się stał w głębi swojego serca. Dlatego oddanie życia Chrystusowi, pisze Willard, oznacza oddanie Mu swojego serca, miejsca, w którym podejmujesz decyzję, a czyste serce, pisze Willard, to serce niepodzielone, serce, które pragnie tylko jednego. Na najbliższych warsztatach będziemy patrzeć na ten graf, który macie przed oczami. Ja nie będę już zajmował Wam dużo miejsca na to, bo to jest dużo rzeczy do powiedzenia. Ale serdecznie Was zapraszam. Rezydenci kiwają głowami, bo oni go doskonale znają i wiedzą, że tak funkcjonuje człowiek. Ale najważniejszą rzeczą jest to, że serce nie jest miejscem uczuć, ale serce jest miejscem, z którego dokonujemy wybory. Natomiast nasze ciało, nasze myśli, nasze relacje i nasze uczucia wpływają na to, w jakim miejscu jest nasze serce. I dlatego z jednej strony bycie kształtowane na podobieństwo Chrystusa nie polega tylko na tym, że zmienimy jakieś zewnętrzne zachowania, ale to nasze serce musi się zmienić, ponieważ to z Niego, jak pisze w Księdze Przypowieści Salomona, to z Niego tryska źródło życia. Wszystko inne na zewnątrz można zmienić, ale to serce jest miejscem, które musi doświadczyć przemiany. To serce musi się oświadczyć dla Boga, otworzyć na Boga. To dlatego zapraszamy Pana Jezusa do naszego serca. To nie jest tylko retoryka, ale to jest przekonanie o tym, że kiedy Jezus przemieni serce, wszystko inne się zmieni. Ale z drugiej strony kształtowanie naszego serca, jak widzimy na tym grafie, odbywa się poprzez wszystko to, co robimy. Z naszymi myślami, z naszymi relacjami, ludzi, którymi się otaczamy, kształtuje nasze serce. To, co wpuszczamy do naszej głowy, kształtuje nasze serce. To, czemu poddajemy swoje uczucia, kształtuje nasze serce. I również to, co robimy z naszym ciałem, kształtuje nasze serce. A zatem, jeżeli chcesz mieć zdrowe serce, to jest dużo bardziej skomplikowany proces, całościowy proces, niż tylko to, żeby próbować bardziej, chcieć bardziej, starać się bardziej. Musisz całego siebie poddać Chrystusowi, ale przede wszystkim otworzyć na Niego swoje serce i powiedzieć: Panie, nie wiem, nie rozumiem, nie pamiętam, nie jestem w stanie tego ogarnąć, ale to jest, daję Ci moje serce. Pomóż mi zobaczyć. Bo prawdziwe widzenie Boga polega na nieustannym pragnieniu, by Go widzieć. Bo Jezus jest Bogiem, który przychodzi do każdego i troszczy się o każdego. Ale też te historie pokazują nam, że Jezus chce dać się poznać każdemu, kto otworzy dla Niego swoje serce. Także i Tobie. Także i mi. Można patrzeć, a nie widzieć. Można widzieć, a nie zobaczyć. Można zobaczyć, a nigdy nie zrozumieć. I to, czego potrzebujemy, kochani, bardziej niż czegokolwiek innego, to potrzebujemy praktyki, która pomoże nam wyciszyć nasze serca i usłyszeć bicie naszego serca. i zsynchronizować je z sercem naszego Boga. Nastawić je na właściwy azymut. I to się nie odbędzie, jeżeli będziemy wiecznie zabiegani, zaganiani i nie znajdziemy chwili w ciągu dnia, nie rozpoczniemy dnia od ciszy. I dlatego zanim za chwilę będziemy uwielbiać Boga, chciałem zaprosić nas do ciszy. Chciałem, żebyśmy mogli przez chwilę usiąść przed Bogiem i w ciszy swojego serca spróbować rozpoznać, gdzie to serce jest, do kogo ono należy, na co jest nastawione, co do niego wchodzi, co ostatnio do niego wpuściłem. Spróbujmy przez chwilę tak posiedzieć, a jeżeli to jest zbyt trudne, to spróbuj przez tych kilkanaście sekund, które będziemy mieli teraz przez chwilę, wsłuchać się w głos swojego serca i zobaczyć w ciągu ostatniego tygodnia, jakie wielkie rzeczy na Twoich oczach czynił Bóg, a być może je zwyczajnie przegapiłaś albo przegapiłeś. Bo Twoje serce było w niewłaściwym miejscu. Było zabiegane, zmęczone, wątpiące, skupione na innych rzeczach, na innych ludziach, na innych przyjemnościach. A przegapiło Jezusa. Zatem chwila ciszy dla nas, żeby móc rozpoznać to, co Bóg czynił w naszym życiu w ciągu ostatniego tygodnia, gdzie jest nasze serce. A później będziemy dalej uwielbiać naszego Boga.